Słuchajcie, radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Ziemi Świętej, do Izraela i do Autonomii Palestyńskiej, na zachodni brzeg i do Strefy Gazy. Tam również trwają przygotowania do świąt, trwają już liturgie. W Niedzielę Palmową masa ludzi uczestniczyła w liturgii w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego, ale nie tylko, tam jest wiele innych bazylik, ale my nie będziemy mówić o obchodach świątecznych, tylko o tym, co dzieje się w Strefie Gazy i w Autonomii Palestyńskiej. A z nami jest Dominika Chylewska z Caritas Polska. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Była pani kilka dni temu w Ziemi Świętej, czy dokładnie w Autonomii Palestyńskiej na zachodnim brzegu, prawda?
Tak, wróciliśmy wczoraj.
Jak wygląda sytuacja? Zacznijmy od Strefy Gazy. Rozumiem, że do Strefy Gazy dostępu nie ma. Tam zresztą jest bardzo niebezpiecznie. Ostatnio była straszliwa afera, no nie afera, skandal był. Siły izraelskie ostrzelały konwój humanitarny. Wygląda na to, że wykonały, mówiąc brutalnie, egzekucję przeciwko temu. Zresztą protestowali także izraelscy żołnierze. 1000 rezerwistów zaprotestowało przeciwko tym działaniom. Dochodzenie trwa, ale to zostawmy na boku, bo Caritas nie zajmuje się polityką, Caritas Polska. Natomiast pytanie, jaka jest sytuacja humanitarna? Co wiecie o sytuacji w Strefie Gazy?
Wiemy, że brakuje wszystkiego, wody, prądu, dostępu do żywności. Mieliśmy okazję porozmawiać z jedną z rodzin, którą wspieramy, i ona mieszka w tym momencie w namiocie. I to jest standardem, bo wszyscy ludzie, którzy mieszkają w Strefie Gazy, mówi się, że 90% do 100% zostało wewnętrznie przesiedlonych. To znaczy, że musieli opuścić swoje domy, zostały zbombardowane, okradzione, że nie ma do nich bezpiecznego powrotu, więc takim standardem jest, można powiedzieć, namiot. Brak żywności, to trudno sobie czasem wyobrazić, co znaczy głód. Dla tych ludzi to na przykład jedzenie ciecierzycy raz na kilka dni, czy gotowanie posiłku z wody z przyprawami. Niewyobrażalne moim zdaniem. No i duża trudność, jeśli chodzi o dzieci. Akurat rodzina, z którą my się połączyliśmy, to jest rodzina, gdzie jest 6 dzieci. One nie mogą w tym momencie chodzić do szkoły. To też powoduje agresję wśród dzieci, bo trudno sobie wyobrazić dzieci, które nie mogą pójść do szkoły, nie mogą pójść na
trudno sobie wyobrazić dzieci, które nie mogą iść do szkoły i do tego jeszcze cały czas widzą przemoc. No to nie jest tak, że one żyją w sytuacji sympatycznej. No przemoc rodzi przemoc.
Tak, i to rodzi traumy. Słyszeliśmy o przypadku 2-latka. Caritas robiło tam interwencję, lokalna Caritas robiła tam interwencję kryzysową, bo ten 2-latek odmawiał jedzenia. No ale są też dzieci w wieku szkolnym, którym organizowane są zajęcia, to jest wsparcie psychospołeczne, tak to nazywamy, ale po prostu zajęcia, żeby one miały co ze sobą zrobić w ciągu dnia i żeby tę agresję, którą widzą, jakoś minimalizować, co jest oczywiście skrajnie trudne, bo ona po prostu wszędzie dookoła jest.
Mówi pani, że nie ma jedzenia, nie ma wody, ale IDF i oficjalne czynniki izraelskie mówią, wszystko jest, jest woda, jest jedzenie, nie ma potrzeby tam nic wysyłać.
Jest potrzeba, żeby wysyłać, i jest tak, że ta pomoc humanitarna była niejednokrotnie też blokowana i słyszeliśmy o tym, że ciężarówki z pomocą nie mogły wjeżdżać. Oczywiście jest żywność, która jest na rynku, więc, bo my też udzielamy pomocy gotówkowej w ramach Rodzina Rodzinie, więc można kupić żywność na rynku, ona jest droga i ludzie nie mają na nią po prostu pieniędzy, bo skąd, skoro nie mogą chodzić do pracy, nie mogą...
Ale droga, to znaczy to są ceny jak w Polsce, czy wyższe?
Ciecierzyca kosztuje 15 szekli, więc to
będzie... mniej więcej 15 złotych, tak?
15, może ciut więcej złotych, ale te ceny bardzo fluktuują, zmieniają się. Zdarza się, że kilogram mąki kosztował nawet i 1000 złotych w skrajnych momentach, a zdarza się, że te ceny spadają. Chleb może kosztować 40, może kosztować 70 złotych, więc one są bardzo różne, ale to nie są ceny jak dla nas Polaków, na które możemy sobie pozwolić. Tam po prostu ludzie no,
właśnie,
nie mają
powiedzmy,
pieniędzy.
Jaką oni mają pensję. Znaczy pomijam, że często nie mają żadnej, bo jest wojna, w związku z tym nie pracują.
No i o tym trzeba przede wszystkim powiedzieć. Te pieniądze, które otrzymują w ramach Rodzina Rodzinie, to są środki 600 szekli miesięcznie, czyli no
600-700 złotych. 70 złotych mogą zapłacić, są takie momenty, za chleb.
Tak.
Czyli 10 chlebów mogą sobie kupić.
Tak. Czyli jedzą raz na kilka dni. I jeszcze trzeba dodać, że żeby ugotować tę żywność, to muszą kupić też drewno i kupić też wodę, bo do tego też nie ma dostępu do prądu.
Woda jest płatna. Nie ma tak, że jest bieżąca woda w kranie.
Nie ma bieżącej wody w kranie i ludzie, którzy chcą z wody skorzystać do prania czy do wykąpania się, korzystają, jeżeli akurat mają dostęp do wody morskiej, to korzystają po prostu z niej. Co oczywiście też rodzi problemy, jeżeli ktoś nie może wziąć prysznica i te warunki sanitarne są trudne, no to to oczywiście rodzi choroby i kolejne problemy, bo ludzie chorzy bardzo trudno by trafili bezpiecznie do szpitala. Szpitale zostały też zbombardowane, a te szpitale, które funkcjonują, najczęściej przyjmują ludzi w skrajnie trudnych przypadkach. Tutaj mówimy o amputacjach, o jakichś zranieniach podczas wojny, więc ludzie, którzy po prostu dostali zakażenia, tego też można stracić życie, bardzo często nie otrzymują tej pomocy. Mogą otrzymać w punktach medycznych. Caritas 10 takich punktów prowadzi, no ale nadal trzeba dodać, że to nie jest skala, która jest potrzebna w tamtym miejscu na 2 miliony osób.
A jakie jest poczucie bezpieczeństwa? Bo rozumiem, że tam cały czas trwa wojna.
Poczucia bezpieczeństwa nie ma. My słyszeliśmy bezpośrednio od ludzi, z którymi rozmawialiśmy, że oni są gotowi na to, że mogą każdego dnia umrzeć. Trudno myśleć inaczej. Spotkaliśmy się z kobietą, która straciła 18 osób ze swojej rodziny. Więc trudno wierzyć, że jest tam bezpiecznie i tego bezpieczeństwa nie ma. I to, o czym pan wspomniał, czyli to, że też konwoje humanitarne i ludzie, pracownicy humanitarni ginęli, sprawia, że również organizacje niosące pomoc boją się i że tego bezpieczeństwa
tak,
nie
ma. Tak, powiedzmy, że tu trzeba dodać, bo to jest istotna informacja. To był oznaczony konwój, było jasno, a strzały były oddawane według wszystkich informacji, potwierdzanych zresztą także przez niezależne źródła, z odległości około 12 metrów. Tu nie mogło być mowy o żadnej pomyłce. Te 3,5 tysiąca pocisków wystrzelono. To wyglądało jak egzekucja, a nie jak ostrzał przypadkowy. Ale tak, ja rozumiem, że Caritas Polska nie komentuje.
Pozostawia ocenie ekspertów. To, co na pewno widzimy, to, że ponad 400 pracowników humanitarnych już zginęło. Dwie osoby, które zginęły, to też byli pracownicy Caritas na miejscu. Więc jak pan pyta o bezpieczeństwo, to no, tak trzeba to powiedzieć, że tego bezpieczeństwa po prostu nie ma.
To przenieśmy się na zachodni brzeg. To jest miejsce, no, w którym bezpośrednio wojna się nie toczy. Chociaż oczywiście cały czas są starcia, cały czas są zamieszki, cały czas jest wypychanie Palestyńczyków z niektórych stref, to też trzeba jasno powiedzieć, tam są różne strefy i jest różna sytuacja. Byliście, rozumiem, w Betlejem i okolicach na miejscu, no to jest takie najbardziej znane Polakom miejsce. Jak tam w tej chwili wygląda sytuacja humanitarna? No tam wojny bezpośrednio nie ma.
Nie ma wojny, jest na pewno dużo frustracji, które wynikają właśnie z restrykcji, o których pan już wspomniał, czyli z tego, że na przykład czas dojazdu do pracy może mi zająć godzinę, a może mi zająć 5 godzin, bo nie ma żadnych zasad, które regulowałyby, jak na punktach kontroli.
Wyjaśnijmy, o co chodzi, bo oni często pracują w Jerozolimie, w związku z tym muszą przejść przez checkpointy.
Tak.
I może ich wypuścić żołnierz, a może ich nie wypuścić. Ale nawet jeżeli pracują w autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu, to może muszą przekraczać przez tereny, które są kontrolowane przez armię i wtedy też są checkpointy.
Checkpointów jest 600, jeżeli spojrzymy na mapę około, ta liczba się też zmienia. Jeżeli spojrzymy na zachodni brzeg, to widzimy, że jest to dość mały teren i teraz człowiek, który chce dojechać czy to do Jerozolimy, czyli na drugą stronę muru, czy na przykład gdzieś do Ramallah, do prowincji Hebron, czyli to są miejscowości na zachodnim brzegu, ale w innej strefie, to prawdopodobnie albo spotka go zamknięta droga, bo to jest czasem ten checkpoint, czyli po prostu barierka czy kamień, który stoi. Okazuje się, że no dzisiaj ten nie przejadę, muszę zawrócić i zmienić trasę. To się zdarza. Może się zdarzyć, że są punkty kontroli, w których po prostu sprawdzany jest paszport, przepustka oraz to, gdzie, kto i w jakim celu jedzie. Więc spotkaliśmy na przykład kobietę, którą my też wspieramy w ramach mikroprojektów i ona powiedziała, że czasem do klientów dojeżdża, to akurat kosmetyczka, dojeżdża godzinę, a czasem zdarza jej się czekać 6 godzin. To nie są historie jakoś odosobnione.
To jest jakby jeden element, to jest tyle ważne, że to oczywiście oznacza znowu
frustracje,
ale też brak środków finansowych, no bo jeżeli gdzieś jedzie godzinę, to obsłuży kilku klientów. Jeśli nie, to nie. Jeśli ktoś pracuje na dniówki w Jerozolimie, a tak pracuje większość palestyńskich pracowników w państwie Izrael, no to albo zarobi tą dniówkę i będzie miał czym nakarmić dzieci, albo nie.
Tak i trzeba też powiedzieć, że Betlejem, okolice utrzymują się z turystyki. Tam dzisiaj nie ma turystów. Betlejem jest puste. Staliśmy przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego. Mamy Niedzielę Palmową. Wiadomo, że wszyscy świętują, ale turystów po tej części jest naprawdę bardzo niewielu. Jeżeli nie ma turystów, to oczywiście znów nie ma środków. No i całość też tej złożonej gospodarczo-społecznej sytuacji sprawia, że ludzie po prostu boją się czasem rozwijać swoje biznesy, bo my spotkaliśmy ludzi, którzy właśnie otrzymali wsparcie w ramach mikroprojektów Caritas. To znaczy, że mogą otrzymać pomoc finansową na rozwinięcie własnego biznesu, po to po prostu, żeby mogli stanąć na własne nogi. Spotykamy na przykład pani, która otworzyła kawiarnię z przekąskami i pytamy ją, czy ma zamiar ten biznes rozwijać. Ona mówi, że boi się w tych warunkach, boi się, czy będzie w stanie. Są ludzie, którzy mają tę siłę, chcą biznesy rozwijać, otwierać kolejne kawiarnie, no ale jednak w sytuacji
no tak, ale tak kawiarnie niepewnej, często to są rzeczy utrzymywane przez turystów, no niekoniecznie
przychodzą
przez miejscowych.
Lokalsi, ale to jest kilka osób dziennie, więc ja za każdym razem przy tych rozmowach pytam, okej, to ile osób odwiedza twój sklep z przyprawami, który też wsparliśmy? No, czasem 6, czasem 10 osób. To nie są długie kolejki.
No bo nie ma turystów. Gdyby byli, to powiedzmy, bo to też trzeba jakby wyjaśnić, tam gdzie kiedy są turyści, to czasem do tych sklepów z przyprawami trzeba zobaczyć, jak one wyglądają. Przypraw. Wszystkie kolory, to jest tak niesamowite. Te smaki tych przypraw są zupełnie inne. Jak są turyści, to czasem są kolejki. Ale jak ich nie ma?
To jest pusto i oczywiście to jest tak, że można być przyzwyczajonym do tego, że ludzie na ulicach, szczególnie tych betlejemskich, zapraszają nas do swoich sklepików i mówią, zapraszamy, przecena, kupcie coś, ale tym razem ten obrazek jest dużo bardziej dramatyczny, bo ci ludzie robią to właśnie dlatego, że naprawdę już nie mają za co żyć.
Nie mają za co żyć, znaczy często nie mają co do garnka włożyć. To nie jest taki głód, jak oczywiście jak w Strefie Gazy, to powiedzmy zupełnie jasno.
Nie, to jest po prostu dużo uboższe życie. To jest też to, że czasem mogą nie mieć wody, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale też ludzie mieszkający na zachodnim brzegu, na każdym domu zobaczymy niemalże zbiorniki z wodą, dlatego że ona też jest regulowana, więc może się zdarzyć, że akurat jej zabraknie. No my akurat mieliśmy okazję odwiedzić jeden z domów i jedliśmy jedzenie na wynos, czyli nie ma tego głodu, ale nie ma też swobody gotowania, czy swobody wzięcia prysznica. I to rodzi frustrację i myślę, że zapobieganie tym frustracjom jest jednym z elementów, o którym powinniśmy mówić właśnie po to, żeby ta agresja nie rosła i właśnie po to, żeby mówić w końcu o pokoju i o tym, czy w ogóle jest szansa na to, żeby pokój w Ziemi Świętej był.
Pytanie jeszcze, co robi Caritas, bo o pokoju nie będziemy rozmawiać, nie ma na niego na tym etapie żadnej szansy. Społeczeństwo izraelskie jest zdeterminowane, żeby zlikwidować Strefę Gazy. Społeczeństwo palestyńskie się radykalizuje, co też jest zrozumiałe, ale polityka nie jest tematem tej rozmowy. Pytanie, co robi Caritas w tej chwili w Caritas Polska, nie tylko Caritas Polska, ale również w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu?
Prowadzimy przede wszystkim program Rodzina Rodzinie, to znaczy, że polskie rodziny, wspólnoty, parafie, jakieś grupy społeczne, szkoły mogą zdecydować się na wsparcie finansowe i ono trafia do rodzin w Strefie
Jakie
Gazy.
Jakie to jest wsparcie? Dowolne, czy jest jakaś taka...
Jest dowolne, jest oczywiście dowolne. Można wspierać jednorazowo, można wspierać comiesięcznie. To może być złotówka, 20, 100 albo 5 tysięcy. Naprawdę każda kwota ma znaczenie. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest tylko takie utarte hasło, to mogę powiedzieć, że my przywieźliśmy wiele podziękowań od ludzi, którzy mówią, że po pierwsze dla nich to jest pomoc materialna, ale po drugie dla nich bardzo ważne jest to, żeby świat o nich pamiętał w tym konflikcie, że nie chcą czuć się ludźmi, którzy... Od dawna mówi się o Strefie Gazy i o tym, że ta Gaza już tak naprawdę w naszych umysłach często jest skazana właśnie na jakieś...
A ile rodzin obejmuje taka pomoc z Polski?
To jest średnio 215 rodzin rocznie. One otrzymują wsparcie przez 9 do 12 miesięcy w postaci właśnie 600-700 szekli. I takie rodziny wspieramy od 2020 roku w Strefie Gazy. Natomiast na Zachodnim Brzegu wspieramy mikroprojekty. Przez ostatnie lata kilkadziesiąt takich mikrobiznesów powstało. To był akurat projekt we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. A od tego roku to będzie również program Rodzina Rodzinie, czyli już nasze własne środki, czyli środki darczyńców polskich będą wspierać. I tutaj mówimy o biznesach, no właśnie na przykład ten sklep z przyprawami, kosmetyczka, które może kupić sprzęt i wyposażyć swoje miejsce pracy dzięki tym środkom. Czy na przykład kobieta, która otworzyła kawiarnię, sklep z przekąskami. Odwiedziliśmy też szwalnię, ci wszyscy ludzie mogą po prostu prowadzić własny biznes.
No to jeszcze powiedzmy, jak nasi słuchacze, którzy teraz nas słuchają albo będą nas słuchać, mogliby wspomóc Caritas Polska, a dokładnie oczywiście nie chodzi o Caritas Polska, tylko o ludzi na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.
Zapraszam na stronę caritas.pl/rodzina, tam można po prostu dokonać wpłaty, tak jak mówiłam, jednorazowo lub wielorazowo, zależnie od tego, jak kto ma ochotę wesprzeć. Bardzo tego zachęcam.
Bardzo dziękuję. Ja też zachęcam do tego. Naszym gościem była Dominika Chylewska, Caritas Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.